Arsenał Kultury.
Witamy Państwa po raz kolejny w Arsenale Kultury. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Piotr Bernatowicz.
A dzisiaj naszymi gośćmi są pani Katarzyna Jankowiak-Gumna z ABC Galery.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Pan Rafał Lisiak z Galerii VA.
Dzień dobry.
I Piotr Grzywacz, który reprezentuje Miejskie Galerie UAP.
Dobry wieczór.
A będziemy rozmawiać o galeriach, o środowisku galerii artystycznych w Poznaniu. Będziemy też rozmawiać o rynku sztuki i może wypadałoby zacząć od galerii ABC, która jest najstarszą galerią działającą na rynku sztuki w Poznaniu, utworzoną w 1992 roku.
Chociaż nie wygląda, muszę się tak wtrącić, patrząc na panią Katarzynę, na najstarszą galerię, ale
ja wolę sformułowanie najdłużej działająca.
Najdłużej działająca, ale w przypadku sztuki to ten wiek jest tutaj komplementem. Także galeria, która powstała w latach 90. i możemy powiedzieć, że w latach 90. takie były duże nadzieje na to, że rynek sztuki w Poznaniu, w Polsce będzie dynamicznie się rozwijał. Zresztą Poznań jest miastem, w którym po raz pierwszy zorganizowano targi sztuki. Mówię tutaj o targach InterArt w 1984 roku. Te targi się skończyły na początku lat 90., ale w latach 2000 była inicjatywa ożywienia rynku sztuki w Poznaniu. Targi Art Poznań, dwie edycje się udały. No i potem to się skończyło. I pytanie pierwsze do pani Joanny, do pani Katarzyny, przepraszam, mam takie. Jak pani obserwuje te przemiany na rynku sztuki w Poznaniu? Czy coś niedobrego się stało, że tutaj właściwie jakby ta pozycja w latach 2000, taka można powiedzieć ważna, do Poznania dużo galerii się zjeżdżało, minister kultury przyjechał, ogłaszał swój projekt zachęty, a potem jakby nagle to wszystko tak się rozpłynęło? Jak pani widzi?
Ja myślę, że to ma związek, to znaczy tak, to jest... Ja obserwuję ten proces już bardzo długo i oczywiście, kiedy myśmy zaczynali na początku lat 90., bo to był 92 rok, to były w związku z jak gdyby nową sytuacją polityczną, ekonomiczną w Polsce, była duża nadzieja, że ten rynek rzeczywiście będzie się rozwijał niezwykle dynamicznie. Tak się niestety nie stało. Znaczy, on się rozwija cały czas i to jest, cały czas robimy kroki do przodu, jeśli chodzi o rynek, ale to są kroki dosyć nieśmiałe, powiedziałabym, i dosyć i mało szybkie. No i, ale mówiąc o tym, mówię jak gdyby o takiej specyfice rynku w ogóle w Polsce, która nadal jest jednak odrębna od rynków zachodnich. Natomiast jeśli chodzi o sam Poznań, to też jest bardzo specyficzna sytuacja, ponieważ ja odnoszę wrażenie, że w ogóle jak gdyby rynek sztuki bardzo się mocno w Polsce scentralizował. Znaczy, on się usytuował, krótko mówiąc, w stolicy, w Warszawie.
Czyli Warszawa. Jest liderem zdecydowanie?
Jest zdecydowanym liderem.
I jak Poznań wobec Warszawy? Czy to jest jakiś margines, czy my jesteśmy po prostu zupełnie gdzieś tam z boku, czy jakoś się próbujemy w ten rynek wbić?
Nie jesteśmy z boku. Z całą pewnością nie jesteśmy z boku. Te galerie, które w Poznaniu działają, myślę, że są interesujące i są pewnego rodzaju alternatywą do tego, co się dzieje w Warszawie, z różnych względów. Natomiast z drugiej strony, żeby być tak do końca obiektywnym, to trzeba sobie przypomnieć, że w ciągu ostatnich, powiedzmy tam 7 czy 10 lat, kilka bardzo prężnie działających galerii, młodych galerii sztuki, prowadzonych przez młodych, bardzo dynamicznych ludzi, z Poznania wyprowadziło się właśnie do Warszawy. No i to jest oczywiście...
Czy to jest ten sygnał, że tutaj po prostu nie ma grupy nabywców, tak? I można to interpretować, że powstają galerie, jest duży potencjał, tu mamy doskonale działający Uniwersytet Artystyczny, wcześniej Akademię Sztuk Pięknych, zaraz będziemy mówić o galeriach, które są tworzone w związku z Uniwersytetem Artystycznym, czyli jest duży potencjał i artystyczny, i osób, które prowadziłyby galerie. Natomiast rozumiem, że tak można by wywnioskować, nie ma tej siły nabywczej, nie ma kto utrzymywać, mówiąc już wprost, galerii.
Rzeczywiście, pewnie tak jest, rzeczywiście tak jest, chociaż z drugiej strony też jest i tak, że w dobie internetu właściwie lokalizacja galerii nie powinna mieć aż tak bardzo istotnego znaczenia, no bo przecież nabywca może sobie sprawdzić ofertę galerii, która jest w Poznaniu, we Wrocławiu, w Ostrowie Wielkopolskim, w Gorzowie, gdziekolwiek. Tylko, że to jednak nie jest tak do końca prawda, ponieważ dzieła sztuki nie kupuje się przez internet. To znaczy, to jest obiekt, który każdy kolekcjoner musi zobaczyć po prostu.
Przygotowując się do programu, zrobiłem taki research i między innymi dowiedziałem się, że ten udział transakcji zawieranych przez internet na rynku sztuki rośnie. Że w 2016 roku to było już 9% w ogóle wszystkich, mówię tutaj o globalnym rynku sztuki, 9% transakcji, to jest całkiem sporo.
To jest bardzo dużo, tylko że teraz trzeba by było znowu jakby spróbować dokonać pewnej klasyfikacji.
Jakiego rodzaju są
dzieła sztuki i w jakim przedziale cenowym. Mhm. W jakim przedziale cenowym, prawda? Dlatego, że wiadomo, że można zaryzykować kupując przez internet coś, co nie ma jakiejś wygórowanej ceny, a więc artysta nie jest usytuowany na wysokiej pozycji na rynku. Natomiast dzieła sztuki, które jest już jest jakimś kosztem znaczącym, w taki sposób się nie nabywa. To nie jest praktykowane. Także to rzeczywiście jest pewne utrudnienie. ABC Galerii ma takie grono klientów, którzy przyjeżdżają.
Mimo tego, że teraz jest w Strzeszynie ABC Galerii.
Jest
już takiego
w Poznaniu, ponieważ Strzeszyn od 1939 roku jest w Poznaniu. To są oczywiście obrzeża Poznania. Tak. Natomiast czy to jest utrudnienie? Ja myślę, że wręcz przeciwnie. I muszę powiedzieć Państwu, że sama byłam tym zaskoczona, ponieważ gdyby geneza naszej przeprowadzki z centrum Poznania na jego obrzeża jest długa i nie będę jej w tej chwili tutaj rozwijać, natomiast w końcu się dałam na to namówić, krótko mówiąc.
Ja się tylko szybko zapytam, tak. Czy chodziło o pieniądze?
Nie, nie chodziło o pieniądze. Chodziło o to, że to była całkowicie prywatna, rodzinna sprawa. Mój mąż zaczął jak gdyby gospodarować w tym miejscu. Jest dzierżawcą i zarządza Strzeszynkiem. No i wiercił mi dziurę w brzuchu chyba ze 2 lata, że dlaczego nie mogłaby być tam również galeria, no bo ja oczywiście zostałam w centrum. I mnie się to wydawało jakoś mało dobrym pomysłem, ale w końcu dałam się namówić. To też jest dosyć długa historia, ponieważ w międzyczasie też podróżowaliśmy trochę i odwiedziliśmy kilka takich miejsc, które są galeriami, fundacjami, a też parkami rzeźby. Na przykład pod Kopenhagą, Louisiana, czy w Holandii, no w kilku różnych miejscach. I to mnie jak gdyby bardzo zachęciło do tego, żeby spróbować takiej opcji. I proszę Państwa, muszę powiedzieć, że nie żałuję ani jednej chwili spędzonej tam, ponieważ to jeszcze szybciuteńko powiem, bo to też jakby dotyczy tego pytania o rynek. Po pierwsze, jeśli chodzi o klientów, to oni mają...
Samochody.
Mają samochody oczywiście i mają też w pewnym sensie ułatwione zadanie, ponieważ nie muszą szukać miejsca do parkowania, nie muszą go opłacać, a następnie czekać, a następnie sprawdzać zegarkiem, czy ten czas już minął i tak dalej, i tak dalej. Tam jest pewnego rodzaju swoboda i to, wiecie Państwo, to też jest dla mnie fundamentalnie istotne. W żadnym z dwóch miejsc, a właściwie z trzech, w których funkcjonowałam w centrum miasta, to było ścisłe centrum zawsze, okolice Starego Rynku, nie miałam tylu widzów, którzy nie są być może klientami galerii. Być może, że nigdy nimi nie będą, a być może, że tak. Ale po prostu widzów, którzy przychodzą oglądać wystawę. I to jest fantastyczne.
ABC Galerii też ma w pewnym sensie swoją misję, bo jak widzę zawsze ten hotel w Strzeszynie, to widzę, że na korytarzach tego motelu też są dzieła sztuki.
Staramy
i to poważne.
Staramy się rzeczywiście otaczać tą sztuką ze wszystkich.
Ja mam takie pytanie do pana Rafała Lisiaka, bo jesteście państwo sąsiadami, nie wiem, czy panowie wiedzą, z miejskimi galeriami UAP. Obydwie galerie mieszczą się na Alejach Marcinkowskiego.
O tych galerii UAP jest więcej. Także może
ale tu
zaraz opowiemy też.
Te galerie akurat ze sobą sąsiadują. Ja mam pytanie, bo to jest relatywnie bardzo młoda galeria. Co państwem powodowało? Bo to jest stowarzyszenie, tak? Fundacja Pro Veritate et Arte zdecydowała się na to, żeby uruchomić na Alejach Marcinkowskiego galerię VA.
Tak, zanim opowiem...
Po co?
Zanim powiem o jak gdyby tutaj motywach, czy jakiś... co nami kierowało, to jeszcze powiem taką anegdotkę, jak zdecydowaliśmy się rok temu, no może półtora roku, jak pozyskaliśmy od miasta właśnie ten lokal na przetargu i zdecydowaliśmy się, żeby tam otworzyć galerię. Trochę to trwało jakiś czas i w momencie, jak tam trwały prace, my byliśmy gdzieś tam za granicą i dostaliśmy SMS-a właśnie od naszej młodzieży. Słuchajcie, tragedia, UAP otwiera obok galerię, prawda? Konkurencja i tak dalej.
Mam nadzieję, że do rynkoczynów nie dojdzie.
Nie, a ja powiedziałem świetnie. Po prostu genialnie. Kiedyś byliśmy w Paryżu, prawda, i akurat tam braliśmy udział też w wystawie i byliśmy w takiej dzielnicy, gdzie mieści się Akademia Sztuk Pięknych. I słuchajcie, naliczyliśmy, uwaga, 52 galerie, które funkcjonują razem. Tam były najróżniejsze rzeczy, bo tam były galerie, gdzie, no, na przykład Lagerfeld wychodził z modelkami, gdzie pokazywał swoje zdjęcia, ale były galerie, gdzie były zupełnie muzealne eksponaty, jak Debuffet, Picasso na ścianach, takie, które się ogląda w muzeach, ale też była sztuka komercyjna, była taka na pół amatorska, no, najróżniejsze rzeczy. I okazuje się, że to wszystko razem jakoś funkcjonuje, dla każdego tam po prostu się znajdzie coś do zaproponowania. I mi się też, to jest genialne po prostu, że UAP się zdecydował w tym miejscu, vis-a-vis muzeum, vis-a-vis obok Biblioteki Raczyńskiej, no i oczywiście obok swojej siedziby otworzyć te galerie, bo one po prostu ożywiają ten fragment. I to jest po prostu fantastyczne.
Czyli rozumiem, że
my się w ogóle nie boimy, bo my nie jesteśmy
w to miejsce.
Tak, my w ogóle nie mamy zamiaru z nikim konkurować, od tego trzeba zacząć. Nasza fundacja ma za cel właśnie wspomaganie raczej jakichś tam artystów młodych i nie tylko, ale takich, którzy mają może jakąś trudność w zaistnieniu. I taki w zasadzie jest tutaj nasz cel. I w związku z tym w ogóle nie mam zamiaru tutaj konkurować z UAP-em i wręcz nas tutaj to nobilituje po prostu, że akurat Uniwersytet Artystyczny otworzył obok galerię. Natomiast, no właśnie, jak gdyby jeszcze tylko o tych motywach. No przede wszystkim powiem
tytuł,
tak,
tytuł jeszcze wracając,
no trochę tak, no tytuł fundacji też na pewno, chociaż na pewno to chcemy pokazywać jakąś sztukę z tak zwanymi wartościami odnoszące się do tych tradycyjnych wartości, również chrześcijańskich. Natomiast tu wracając jeszcze do tego, co moja poprzedniczka tutaj właśnie mówiła, to jak sztuka funkcjonuje na naszym rynku, no mi się wydaje, że jednak sztuka komercyjna po prostu u nas, można powiedzieć, że niestety ja twierdzę, że nie istnieje. Nie istnieje.
Co rozumiem przez sztukę komercyjną?
Ja z wykształcenia jestem architektem, tak. Oprócz tego, że kończyłem też właśnie wcześniej nie UAP, tylko PWSSP i wnętrza, ale również Politechnikę i no i bardzo często mamy oczywiście kontakt z klientami, prawda, i też bywamy w domach. I wiem, że niestety w przeciętnym domu no króluje IKEA, prawda? Królują reprodukcje. I kiedyś zadałem sobie pytanie, dlaczego na przykład jadąc do Austrii czy do Włoch, zatrzymałem się w jakimś pensjonacie, na ścianach w każdym pokoju wiszą oryginalne obrazki.
No to w ABC Galerii w Strzeszynie tak jest właśnie.
No właśnie.
Tak, ale ja też chciałam powiedzieć coś optymistycznego. To znaczy tak, przychylam się do opinii, że to fantastyczne. Znaczy w ogóle jestem pełna najwyższego podziwu i bardzo się cieszę, że Akademia, a raczej Uniwersytet Artystyczny otworzył swoje galerie na terenie miasta. Dlatego, że wracając jak gdyby do tego problemu rynku sztuki, jak gdyby w ogóle zainteresowania sztukami wizualnymi, przez szerszą publiczność w Polsce, to jest tak, że im więcej tych miejsc będzie, tym lepiej i to będzie łatwiej się jak gdyby ze sztuką współczesną szerokiej publiczności oswoić, co jest niezwykle istotne. I Akademia, przepraszam, Uniwersytet, ciągle mi siedzi w głowie jeszcze ta stara nazwa, Uniwersytet Artystyczny, to jest fantastyczna inicjatywa, naprawdę, ponieważ
to teraz
też
głos.
Uniwersytet jako uczelnia zaczął jak gdyby się funkcjonować w mieście.
Piotr Grzywacz, powiedz nam, jesteśmy na tym, więc nie będziemy tutaj dawać sobie na pani pan. Ile jest generalnie tych galerii UAP-u w Poznaniu? Mhm. Bo ja mam takie wrażenie, że co jakiś czas idę gdzieś jakąś ulicą i natrafiam na to galeria designu, nie wiem, już się gubię. Czy to któryś z kuratorów, czy to Kasia Kucharska, która też tam działa w tych galeriach. Tak. Która z nich należy do UAP-u, która nie? Ile jest tych galerii? Jakie?
Na początku oczywiście bardzo chciałbym podziękować za te miłe słowa i też za chwilę chciałbym się odnieść do tych rzeczy, które moi przedmówcy poruszyli. Galerii miejskich jest 5 i to jest ten zasadniczy człon. Rzeczywiście jest galeria designu, która mieści się na ulicy Wodnej i warto przy okazji powiem, że Galeria Designu właśnie zapoczątkowuje 20 lipca cykl wystaw Mebel w Miejskich Galeriach albo kierunek Mebel w Miejskich Galeriach i to będą wystawy przygotowane przez studentów i profesorów Katedry Mebla. A propos architektury wnętrz, też przy okazji chciałem dodać, że to jest najstarszy kierunek architektura wnętrz właśnie w Polsce. Tutaj będzie 90-lecie obchodził w przyszłym roku. Galerii jest 5 i rzeczywiście impulsem do stworzenia tych galerii była chęć jakby zhumanizowania tej przestrzeni, która w Poznaniu uległa w pewien sposób degradacji. I tutaj mówimy oczywiście o takich rzeczach jak stworzenie właściwie doskonałej i bardzo wygodnego ciągu właściwie komunikacyjnego, który polegałby na przechodzeniu między poszczególnymi galeriami handlowymi. I miejskie galerie oczywiście, nawiązując do kategorii właśnie takich, które Walter Benjamin chociażby stworzył i właśnie tych witryn tego przeglądania się, oglądania sztuki, która jest na miejscu, bo bardzo ważne jest to, że galerie mieszczą się w ścisłym centrum miasta i mieszczą się, są tak usytuowane, że każdy właściwie spacerowicz, przechodzący, abyśmy chcieli właśnie, żeby ci spacerowicze, którzy uciekli trochę z Poznania, ponownie się pojawili i mogli zaglądać.
To ja bym chciał się odnieść
ale
do,
poczekaj,
do tego
jeszcze,
programu.
Jeszcze tylko moja refleksja, że ja mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu programowi słowo galeria wróci do swojego pierwotnego znaczenia, bo jak ja ktoś mówi, że galeria to każdy, że handlowa.
To nawet jak dobrze, się w internecie próbuje szukać, to pierwsze wyskakuje handlowe.
Pytanie o tą degradację miasta, to znaczy o to, że rzeczywiście jak się spaceruje Poznaniem, Świętym Marcinem, Alejami Marcinkowskiego, to widać, że znikają sklepy, tak, że coraz częściej właśnie jakby pojawiają się tabliczki z napisem przestrzeń do wynajęcia. I rozumiem, że te galerie miejskie jakby w tą lukę weszły, tak? Czyli po prostu to są przestrzenie, które no jakby nie są wynajmowane na działalność komercyjną, nie są na tyle atrakcyjne, nie wiem, czy czynsze są tak wysokie. I teraz zastanawiam się, czy to, z jednej strony oczywiście jest to pozytywne, że tam się coś pojawia, tam jest jakieś życie, ale czy to trochę nie jest taki przypadek, że to są miejsca, które no mają jakby taki chybotliwy status, tak? Bo jeżeli pojawi się, czyli na przykład ta przestrzeń ożyje, tak? Zacznie więcej osób przychodzić, no to pojawi się ktoś, kto będzie chciał te przestrzenie wynająć. I wtedy galerie, rozumiem, no będą musiały się zwinąć z tej przestrzeni.
To znaczy i tak i nie. To znaczy ta degradacja i pewna makietowość właściwie centrum miasta, bo nie wiem, chociażby Aleje Marcinkowskiego, które powiedzmy mają jakąś tą spektakularną oś widokową, ale pozbawione właściwie ludzi, tak? Pozbawione spacerowiczów, pozbawione właściwie jakiejś energii, przede wszystkim funkcjonalności czy celu, dla którego ci ludzie mogliby się pojawiać. Tutaj też ważne jest to, ja bardzo doceniam i to jest bardzo interesująca właśnie inicjatywa galerii, które powstają właściwie na zasadzie trochę tych plenerów, nie wiem, impresjonistycznych, czy te łączenia właśnie tych dziedzin, tych sztuk. Ja miałem przyjemność pracować też w jednej z galerii komercyjnych, która mieściła się kiedyś w centrum Poznania, a później przeniosła się kawałek dalej. I myślę, że to też nawiązując do tego rynku sztuki, czy tego quasi rynku sztuki, to myślę, że właśnie z jednej strony ta ucieczka tych galerii poza obręb miasta w pewnym sensie niestety przyczynia się właśnie do tej chybotliwości, czy do niejasności właściwie tych miejsc, tak? No bo dlaczego te miejsca miały być atrakcyjne? Dlaczego nawet ktoś miałby przyjść do danej kawiarni w danym miejscu, jeżeli właściwie tam nic się nie dzieje, tak? Jeżeli właściwie ulice jeszcze do niedawna były właściwie ulicami przelotowymi, teraz moim zdaniem znacznie się to poprawiło i rzeczywiście też jakieś idee slow life, czy citta slow właściwie się jakoś zostają w Poznaniu realizowane, ale myślę, że tutaj właśnie edukacja i kontakt ze sztuką, taki kontakt nawet przypadkowy, tak? Że ktoś idzie i wchodzi do jednej galerii, po chwili widzi, że jest następna galeria. Może zacznie myśleć, kurczę, może coś w tej sztuce jest, może coś mu się spodoba, może jakoś się zainteresuje.
No tak, ale czy to trochę nie jest taki optymizm, ja ten optymizm rozumiem, tylko tak. Że, bo cały czas mówimy o edukacji, tylko to jeszcze stało się takim pojęciem, trochę wytrychem, że musimy edukować społeczeństwo. Natomiast...
Ale mamy też, przepraszam, jeszcze mamy jakby konkretne też dowody na to, że to działa, dlatego że mieliśmy już kilkanaście zgłoszeń właśnie my jako miejskie galerie odnośnie zakupu prac, które pokazywaliśmy w miejskich galeriach.
No to jest jakiś konkret, rzeczywiście.
I często były to również prace muzealne, bo również udaje nam się wypożyczać właśnie prace z wielu już instytucji muzealnych.
A właśnie,
także to jest
teraz
dosyć frapujące i bardzo ciekawe, myślę,
w tym kontekście. Mnie interesuje dobór artystów w państwa galeriach. Kto tym decyduje? Pani Katarzyna, proszę powiedzieć, ja decyduję.
Ja decyduję. To prawda. Ale jeszcze chciałam tylko powiedzieć dwa słowa o tej edukacji, ponieważ to znaczy ja oczywiście, że słowo jest słowem wytrychem, natomiast ja bym nie lekceważyła tego. Zobaczcie państwo, jakie to jest niesamowite, bo rzeczywiście szeroka publiczność nie chodzi do Galerii Sztuki Współczesnej. Wystarczy wejść do Galerii Miejskiej Arsenał, czy nawet do Muzeum Narodowego, do Galerii Sztuki Współczesnej.
Tak.
W ciągu tygodnia tam jest pusto, po prostu. Natomiast wystarczy zorganizować hasło zorganizować akcję i rzucić hasło. Mówię tutaj o kolejkach w dniu, w nocy muzeów, prawda?
Tak.
Nagle się okazuje, że wszyscy się budzą i stwierdzają, że coś interesującego w tej sztuce może być i to jest, ja bardzo w to wierzę i dlatego też, ponieważ nasza galeria jest galerią prywatną i oczywiście jest to galeria, która prowadzi sprzedaż jak najbardziej, natomiast nam zależy też na innych celach. I jednym z takich rzeczy, które realizujemy, projekt już od kilku lat, dzięki właśnie, czy też w relacji do naszej przeprowadzki do Strzeszynka, to jest budowa parku rzeźby nad jeziorem Strzeszynskim w Poznaniu. I ona oczywiście to jest niezwykła frajda. Muszę powiedzieć, że praca z artystami przy tych realizacjach to jest niezwykle interesująca, fantastyczna, świetna rzecz, ale to też ma swój istotny wymiar edukacyjny, ponieważ ja bardzo wierzę w to, że sztuka, która jest spotykana w przestrzeni publicznej po prostu, jest przestrzeń publiczna gdyby likwiduje tę magiczną barierę świątyni sztuki i tradycyjnego, stereotypowego white cube'u, który troszeczkę onieśmiela. A jednocześnie przełamuje ten stereotyp sztuki współczesnej jako dziedziny całkowicie hermetycznej i przeznaczonej, czy też adresowanej, dedykowanej tylko do bardzo wybranego grona osób. Więc ja bym nie lekceważyła edukacji, ale to tak na marginesie. Natomiast jeśli chodzi o dobór artystów, to oczywiście ja myślę, że każda galeria ma swój program, ponieważ ABC Galerii, którą prowadzę od lat 25, ma już właśnie ćwierć wieku, więc oczywiście ten program ewoluuje w trakcie tego długiego jednak okresu.
A czy młodzi artyści mają szansę, żeby
młodzi
się zgłosić
artyści
do
jak
pani?
Najbardziej mają szansę, jak najbardziej. Ja cały czas, i to jest taki...
Bo jakaś stajnia jest, rozumiem.
Jest oczywiście stajnia. Ja czasami łapię się na tym, że mówię młodzi artyści o artystach, którzy u mnie debiutowali, a teraz już są dobrze po 40 i to jest zabawne czasami, ale tak, to jest jeden z tych nurtów programu ABC Galerii. My zawsze zajmowaliśmy się promocją młodych ludzi. Oczywiście znowu wracamy do problemu rynku sztuki. Promowanie artystów w warunkach takiego, a nie innego rynku sztuki jest szalenie trudne, ponieważ to jest
proces... Chyba takie hobby bardziej, nie?
Znaczy, to przynosi efekty oczywiście i obserwuję, że przynosi efekty coraz lepsze. Natomiast oczywiście to zajmuje bardzo dużo czasu, ale też pochłania, to jest inwestycja po prostu. I my młodych jak najbardziej zapraszamy. Mamy grono młodych artystów, którzy debiutowali u nas 2-3 lata temu i już odnoszą duże sukcesy, więc myślę, że to cały czas warto robić.
Teraz posłuchamy sobie Klausa Mitwocha, nie jestem z nikim, to taki artysta, którzy nie są w żadnej stajni po prostu. A potem wrócimy do rozmowy.
Nie jestem żywy. i nie na mnie. Nie jestem z nikim. Kocham uniki, nie na mnie, nie, nie. Nie. Nie na mnie. Nie mam już, nie mam, nie mam sił. Nie na mnie. Nie mam już, nie mam, nie mam sił. Nie na mnie. Nie na mnie. Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam.
Arsenał Kultury.
W pierwszej części naszej rozmowy powiedzieliśmy trochę o topografii galerii poznańskich, a teraz chcielibyśmy się przyjrzeć temu, co jest w galeriach pokazywane, jacy artyści tam się mogą znaleźć. Galerie miejskie UŁAP, duża scena UŁAP, mała scena UŁAP. Rozumiem, że to są galerie, które są przede wszystkim powołane do tego, zresztą tak wynika z opisu na stronach internetowych, do promowania artystów związanych z Uniwersytetem Artystycznym, z Poznaniem, młodych artystów, dyplomantów, czy taka jest idea, żeby przede wszystkim właśnie to środowisko pokazywać w galeriach? Mhm.
Tak, zgadza się. Duża i mała scena Uniwersytetu Artystycznego. Jest to salon naszej uczelni. Jednocześnie mamy nadzieję, że przyczyniamy się do tego, że jest to coraz bardziej lśniący salon na Alejach Marcinkowskiego. Zasadniczym celem jest rzeczywiście prezentacja i uznanych profesorów, jak również zestawianie ich twórczości z pracami studentów czy doktorantów. I tego efekty, tego przykładem chociażby jest ostatnia wystawa, która miała miejsce w ramach Poznań Art Week. Wystawa Retusz i rzeczywiście tam pokazaliśmy kilku uznanych profesorów razem z młodszymi artystami, plus już wybitni artyści, tacy jak Zbigniew Libera czy Łódź Kaliska, to były obiekty wypożyczone.
Czyli nie tylko poznański, bo Zbigniew Libera nie jest poznańskim artystą, ale...
A Łódź Kaliska?
Tym bardziej, Łódź Kaliska tym bardziej.
Chcemy jak najbardziej właśnie uwydatnić.
Rozumiem, ale to, czyli mówimy też o wystawach kuratorskich. Nie są, pojawia się postać kuratora i kim są ci kuratorzy, którzy organizują wystawy w galeriach? Skąd, czy to jest jakaś grupa osób zarządzających tymi galeriami? Bo rozumiem, że galerie nie mają swoich dyrektorów artystycznych, po prostu są jakby w strukturze uniwersytetu, tak? Mm-hmm. I jak na przykład, jeżeli ktoś chciałby zrobić wystawę w galerii miejskiej, jak może to zrobić? Mm-hmm. Jaka jest procedura?
Odpowiadając na pierwsze pytanie, to rzeczywiście jest zespół kuratorski, który przez pierwszy rok rzeczywiście wziął sobie na cel wypracowanie właściwie jak najlepszej marki.
Kto? Nazwiska?
Nazwiska. To jest Katarzyna Kucharska, to jest Mateusz Bieczyński, to jest Maciej Kurak. Dwóch rektorów, tak. I tutaj też jest to związane z tym, że galerie są inicjatywą, która powstała we współpracy z miastem Poznaniem. I właśnie
stąd ta nazwa miejskie.
Ja również miałem przyjemność być współkuratorem jednej i kuratorem dwóch wystaw i rzeczywiście zaczęło się od takiej prezentacji niezbyt rozbudowanej, ale dość przekrojowej prezentacji właśnie takiej monograficznej dwóch zmarłych artystów. To był profesor Psuja i doktor Marcin Stosik. Przypadkowo również oni współpracowali ze sobą, także jakby postanowiliśmy, że taka podwójna przypadkowość właśnie, bo to wypadały rocznice ich śmierci, to, że współpracowali razem, to musimy w ten sposób zacząć. I rzeczywiście formuła trochę się zmieniła na zasadzie tworzenia projektów kuratorskich, właściwie jakichś problemów, które oscylują w zakresie społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp do galerii, to jesteśmy jak najbardziej otwarci i taka formuła jest możliwa.
Czyli
to znaczy
do was też się można zgłosić.
Zgłoszenia właśnie portfolio, zgłoszenia pomysłu, zgłoszenia się z inicjatywą i to bardzo zapraszamy do Biura Promocji Uniwersytetu Artystycznego.
Ale wszyscy, czy tylko z Łodzi?
Absolutnie. Poznaniacy oczywiście są jakby na pierwszym miejscu, ale jesteśmy otwarci na inicjatywy z całego kraju, jak również inicjatywy zagraniczne, bo takowe też u nas mają miejsce.
Teraz przepytamy pana Rafała Lisiaka, który może być o tyle niezręcznie, dlatego że w galerii Fała wisi wystawa jego prac teraz.
Tak, no to jest faktycznie niezręczne.
Czyli wystawiacie siebie.
Tak. No tak się akurat złożyło, bo wiedzieliśmy, że okres wakacyjny jest trochę takim martwym okresem i nie chcieliśmy nikogo narażać tutaj akurat na sytuację.
Na tej wystawie zapewniam, że to nie jest narażenie, tylko czysta przyjemność bycia. No na
bardzo
tej
dziękuję.
Tylko
w wakacji jest bardzo dużo turystów, tak, z zagranicy w Poznaniu. Myślę, że to jest świetna okazja.
Tak, no ale powiedzmy, że
parę zakupów też jest, wiem o tym.
Tak, no tam nie narzekamy na to. Tutaj sytuacja jest jak gdyby dobra, natomiast my ponieważ rozpoczęliśmy dosłownie właśnie przed latem wernisażem i otwarciem galerii. W związku z tym te pierwsze takie wystawy dedykowane już będą po, jak gdyby, czyli wrzesień, październik i rozpoczniemy wystawą profesora Grzegorza Ratajczyka. No i potem, dlatego tutaj też nawiązujemy właśnie współpracę z UAP-em, ze studentami też.
Czyli tutaj UAP rządzi w Poznaniu właściwie. Wszystkie galerie niezależnie od tego.
Ale rządziłam, nigdy cię nie zdradzi.
Brzydko mówiąc, produkuje tych artystów, oni gdzieś muszą się pokazywać, ale też chcemy nawiązać współpracę, zresztą nawiązaliśmy współpracę z innymi środowiskami też, no, także będziemy tutaj pokazywali najróżniejsze rzeczy. Nie chcę w tej chwili może tego zdradzać, bo to są jakieś rozmowy prowadzone, ale powiem jeszcze tak, że ja w zasadzie właśnie tutaj moja poprzedniczka użyła takiego słowa...
Katarzyna Jankowiak-Gumna, przypomnijmy.
Oczywiście. Promocja i to jest fantastyczne. Natomiast ja wolę, żeby u nas używać słowa prezentacja, czy po prostu... No po prostu, że ktoś się jak gdyby wystawia, prawda? Natomiast promocja zawsze się wiąże z jakimś pewnym cyklem, który rozpoczyna się i potem czymś się musi zakończyć. My myślę, że nie mamy takiej ambicji, żeby prowadzić, jak gdyby... Chcemy po prostu pokazywać ludzi, którzy tworzą.
To może tutaj podejmę taki temat, który już się pojawił, właśnie tego, jak trafiają artyści, jak są wybierani artyści, czy ich prace do galerii, bo oprócz tego, że tutaj mówimy, że w Poznaniu wszystkie galerie są jakoś związane z UAP-em, nawet jeżeli nie są bezpośrednio prowadzone przez UAP, to jednak jakoś są sprofilowane. Tu pan Rafał mówił o tym, że galeria Pro Veritate et Arte ma takie zamierzenie, żeby jednak pokazywać sztukę, która prezentuje, czy wynika z wartości chrześcijańskich na przykład. Tak tutaj zostało to powiedziane.
No tak, dlatego,
czyli rozumiem, że
właśnie,
ktoś,
dlaczego?
Kto...
Niech się pan Rafał
no właśnie.
Wytłumaczy.
Dlaczego? No, dlatego, że mi się wydaje, że ta sztuka jest trochę tak ostatnio zepchnięta gdzieś na jakiś taki... My nie chcemy, żeby było jasne być sklepem z dewocjonaliami.
Chyba się
może,
krzyże,
prawda?
Czy...
Nie. Tak, ale nie rozmawiamy w tych kategoriach.
Nie o to chodzi. Natomiast nie chodzi o to, że po prostu, że jednak jest pewien, można powiedzieć, pewien taki nurt sztuki, która troszeczkę jest jak gdyby tak, nazwijmy, skrywana, prawda? Ja wiem, że no, chodząc, bo to jest w ogóle większy problem, mi się wydaje. Po prostu tutaj pięknie pan opowiadał z UAP-u i to wyjście do miasta jest kapitalne. I mi się bardzo podobała ta narracja o tych ludziach spacerujących alejami Marcinkowskiego. Tylko jeszcze oni muszą przez te okno coś zobaczyć i do środka coś im musi wciągnąć, prawda? Oczywiście są takie galerie, które funkcjonują, jak na przykład galeria na piętrze przez jakiś czas, gdzie ludzie po prostu wiedzą, że coś tam jest i wchodzą, ale coś ich musi wciągnąć. I mi się wydaje, że takiego przeciętnego widza no nie wciągnie kartka z dwie kartki z zapisanym maszynopisem, które musi przeczytać, żeby wejść do środka, bo to go odstraszy po prostu zwyczajnie.
No właśnie, bo galerie też oprócz tego, że tutaj jak powiedzieliśmy, są na jednej ulicy, ale też różnią się profilami, bo galerie jednak UAP-u, jak przynajmniej zorientowałem się z wystaw, które dotychczas się odbywały, raczej tutaj padły te nazwiska Zbigniew Libera, Grupa Łódź Kaliska, kierują się w stronę sztuki takich, można powiedzieć, najnowszej, tak? Jakby czy tak. Współczesnej, no Zbigniew Libera może nie jest aż tak bardzo młodym, tak? Ale jednak to jest sztuka, która można powiedzieć dla wielu też odbiorców, zwłaszcza tych niewyedukowanych, no jest bardzo trudna w odbiorze sztuką, więc mamy do czynienia z taką też sprofilowaniem. Może to też jest dobre, mówić o galeriach, ale też jakby podkreślając, co tam możemy zobaczyć i jakie oczekiwania danego widza możemy tam spełnić. Pani Katarzyna, galeria ABC, no, galeria, która, która tak jak tutaj mówiliśmy, ma już dosyć wyraźną grupę swoich artystów, bo trochę pani wymknęła się nam z tego pytania, jakby co jest tym kryterium, tak? Oprócz oczywiście tego, że niewątpliwie są to artyści... no,
młodzi po 40.
reprezentujący tak, dobrą klasę artystyczną, ale jakby jakie są właśnie kryteria doboru?
Wiecie państwo, bo to jest tak, tutaj ten temat jest bardzo szeroki, bo tak jak mówiłam, przez te 25 lat program galerii ewoluował. On, no, trudno, żeby się utrzymał przez cały czas taki sam. Są dwa podstawowe nurty. Pierwszy, promocja czy też prezentacja młodych artystów. Ja myślę, że mogę użyć tego szerszego nieco terminu promocja, dlatego że galeria też rzeczywiście podejmuje działania, które powodują, że ci młodzi ludzie, młodzi artyści mają szansę zaistnieć również gdzie indziej, w innych kontekstach, nie tylko w naszej galerii. To ja uważam, że to jest jedyna droga, którą można to zrobić. Drugi nurt to jest klasyka. Jakiś czas temu zakończyliśmy ten cykl, ale zrobiliśmy taki cykl wystaw, który nazywał się Mistrzowie Polskiego Malarstwa Współczesnego i on rzeczywiście pokazywał, to były duże retrospektywne wystawy, które były realizowane w wypożyczonych wnętrzach, no bo w galerii prywatnej taka wystawa się nie zmieści i on jak gdyby przypominał klasyków powojennej awangardy, myślę, że mogę to tak nazwać. Tam pokazywali się tacy twórcy jak, nie wiem, Kazimierz Mikulski, Janina Kraupy, Jan Tarasin, Jerzy Tchórzewski i tak dalej, i tak dalej. Było tych wystaw sporo. Czyli jednym z takich podstawowych założeń jest łączenie właśnie tego, co już klasyczne, z tym, co nowe. To założenie wynika z faktu, że jestem głęboko przekonana do tego, że jak gdyby sztukę trzeba pokazywać w pewnej ciągłości. To znaczy, jeżeli galeria w swoim programie ma artystów i właśnie tych klasyków, i tych zupełnie młodych, zupełnie świeżych, to widz czy obserwator działania galerii ma szansę zobaczyć ten proces wynikania i wtedy ta sztuka najnowsza, o której panuje taka powszechna dosyć opinia, stereotyp, że ona jest niezwykle hermetyczna, niezrozumiała i tak dalej, ona staje się jaśniejsza. No teraz jeszcze doszły jakieś takie działania dodatkowe, na przykład organizujemy raz w roku sympozjum twórców i teoretyków, gdzie spotykają się artyści właśnie z teoretykami różnych dziedzin, są dyskusje, na miejscu się pracuje, potem jest właśnie ten parek rzeźby. Natomiast jeśli chodzi o kryteria, więc to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że tak, był taki moment, kiedy ja miałam ochotę na skoncentrowanie się na jednym nurcie sztuki współczesnej, na przykład na malarstwie abstrakcyjnym. Ale przyznam państwu, że to wynika z, jakby troszeczkę z mojej słabości, ale też z fascynacji tym, co się w sztuce współcześnie dzieje. Znaczy trudno mi było odmówić sobie, ograniczyć się tak bardzo, ponieważ jak gdyby na wielu polach tej sztuki dzieje się tak bardzo wiele interesujących rzeczy. Pojawia się co roku tylu młodych, nowych, fantastycznych absolwentów na różnych uczelniach. Ja staram się to w miarę bacznie obserwować, że to kryterium jak gdyby odrzuciłam jako zbyt ograniczające. To, co pan powiedział, panie Piotrze, przede wszystkim jak gdyby artysta musi mnie przekonać. To znaczy ja muszę uwierzyć w jego sztukę, ponieważ jeżeli ja kogoś prezentuję, to muszę być w 100% przekonana do tego, że on proponuje coś wartościowego. I to jest jak gdyby takie podstawowe kryterium. Drugie, myślę, że te 25 lat tej galerii pokazuje, że on jej się udało, czy nam się udało, czy mnie się udało uniknąć takiego mieszania sztuki w bieżącą problematykę, w tym polityczną. Co nie znaczy, że ja uważam, że sztuka nie powinna się odnosić do rzeczywistości. Ona powinna, ale na poziomie bardziej uniwersalnym. Znaczy mnie osobiście, ja nie chcę tutaj ferować wyroków, natomiast mnie osobiście, jeśli tylko dokończę zdanie, interesuje taka sztuka, która proponuje wartości, które są uniwersalne, które można odnieść i do polityki, do życia społecznego i do wielu innych aspektów życia człowieka w szerszym kontekście.
Czyli słusznie,
kontekście.
Pani Katarzyna siedzi koło pana Rafała. Dokładnie, ja wiem, to co chcecie. Ale przepraszam, ja ci tylko przepraszam, bo bardzo miło nam się rozmawiało, wszystko cudownie i wspaniale, a ja teraz trochę zejdę na ziemię. Mówiłam o tym, że galerie teraz się głównie kojarzą z galeriami handlowymi. Tutaj padło takie słowo promocja, coś jest wartościowe, niewartościowe. Proszę państwa, skąd na to wszystko brać pieniądze? I czy osoba, która jest fascynatem, jest miłośnikiem sztuki, miałaby taką fantazję, żeby sobie galerię sztuki założyć?
To trochę moje pytanie wyprzedziłaś, bo chciałem o to dokładnie zapytać. To znaczy, czy
jak są państwo finansowani?
Czy w tych kryteriach też właśnie jakby ten aspekt finansowy nie jest jakoś obecny? Dlatego, że można powiedzieć, że sztuka współczesna, eksperymentująca, która tak bardzo jest dystansem przynajmniej wielu odbiorców takich, można powiedzieć, nie mających na co dzień kontaktu ze sztuką, podchodzi do tej sztuki z dużym dystansem, ale jeżeli mamy galerię, która no, nie musi się utrzymywać, tak? Jest dotowaną przez miasto na przykład, tak? Albo przez różnego rodzaju inne granty, no wtedy jakby tutaj nie musi się liczyć z odbiorcą, z tym, kto kupuje te dzieła, więc tutaj łatwiej jest jakby zrobić, pokazywać sztukę eksperymentującą, taką, która no może budzić różne pytania. Czy tutaj ten czynnik ekonomiczny trochę nam nie rozstrzyga właściwie profilu galerii, tak? No bo galeria, która się utrzymuje ze sprzedaży dzieł, no musi bardziej jednak iść w stronę klasy.
Czyli weryfikuje, tak, to, co jest tej galerii. Powiem tak, jeśli chodzi o galerie, które działają w Poznaniu, galerie prywatne, które również zajmują się sprzedażą sztuki, poza organizowaniem wystaw i innymi rzeczami. Z mojej obserwacji wynika, może się mylę, proszę mnie sprostować, jeżeli tak jest. Odnoszę wrażenie, że każda z nich jest prowadzona przez ludzi, którzy mają inne źródła dochodu dodatkowe.
To ja potwierdzam to. Tak.
Ponieważ na poznańskim rynku naprawdę myślę, że galerii, która działałaby ambitnie, miała program, nie tylko obrazy na ścianach do kupienia, ale jednak jeszcze program wystawienniczy, może jakiś edukacyjny, może promocyjny i tak dalej. Byłoby samej sprzedaży dzieł sztuki utrzymać się niezwykle trudno. Jest takiej galerii trochę w Warszawie. To wiem, że jak gdyby funkcjonują ze sprzedaży. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że w Poznaniu jeszcze to nie jest możliwe.
A skoro mamy panią tutaj na miejscu, jak jest z ABC Galery? ABC Galery byłaby się w stanie utrzymać, gdyby nie to, że...
W Warszawie
że tutaj teraz w chwili obecnej.
Gdyby nie to, że jak gdyby z mężem prowadzimy jeszcze inną firmę, to myślę... To znaczy, może tak, ale nie w takiej formule działalności, jak to robimy. Nie bylibyśmy.
Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale też mnóstwo galerii takich nowo powstałych w Poznaniu też otrzymuje spore dotacje od miasta, z Urzędu Miasta po prostu. Tak, jeśli się przejrzy te programy miejskie, to tam jest sporo, galerii FWD ma sporą dotację Myszkowskiego,
Galeria Narodowa. Czy to nie jest kwestia też pewnego uzależnienia od urzędników miejskich, bo no, możemy sobie wyobrazić, że no, pieniądze, które są przyznawane przez miasto, no jakby są przyznawane przez urzędników właśnie, tak? To oni decydują, które galerie dostają pieniądze, które nie, no bo jednak nie wszystkie galerie mogą...
Płacę ci za coś.
Ale to nie jest pewne niebezpieczeństwo. Pan Piotr Grzywa.
Pan Piotr się tłumaczy, jako beneficjent pieniędzy z miasta.
Tak, jesteśmy beneficjentami pieniędzy z miasta Poznania, za co oczywiście bardzo dziękujemy i staramy się wypełniać tę rolę, jak najlepiej tylko potrafimy. Myślę, że też wpisaliśmy się w pewien nurt, bo chociażby warto, myślę, że teraz przywołać dane Eurostatu, który mówi, że Poznań jest miastem najbardziej innowacyjnym właśnie w Polsce, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków właśnie z trzeciego sektora i wykorzystywanie na najróżniejsze pomysły. To jest fakt. Warto też dodać przy tym, że na przykład magazyn Szum, myślę, że no najbardziej opiniotwórczy w tym momencie magazyn poświęcony sztuce.
No to można dyskutować.
Można dyskutować.
Ja tam właśnie, jak robimy tutaj kryptoreklamę.
Jeden z ważniejszych na pewno.
Oj, będzie dobra recenzja w Szumie teraz na pewno.
W zestawieniu nie absolutnie, bo nie chcę mówić o nas.
Tak, to się proszę państwa załatwia.
Nie. Nie chcę mówić o nas, bo przygotowałem się tylko do tego programu i w wydaniu 2016 robili taki zestaw najciekawszych galerii w Polsce. Nas nie było tam jeszcze i aż 5 galerii było wymienionych z Poznania. Największa ilość najciekawszych w galerii właśnie sztuki według Szumu było w Poznaniu. I właśnie to były galerie, które działają albo w ramach właśnie trzeciego sektora, albo są to rzeczywiście już takie prywatne inicjatywy, trochę działające w jakiś sposób przygodnie, ale dzięki temu mające zupełną niezależność. Ja myślę, że i takie inicjatywy, i takie to są w ogóle wspaniałe też właśnie, że ludzie, którzy posiadają jakby środki, decydują się na ten sposób działalności właśnie jak galerie sztuki. I myślę, że w Poznaniu Poznaniu właśnie mamy kilka takich przykładów. Ja bym to określił jako piękną tradycję i właściwie taką nawiązującą takich społecznikowskich czy organicznikowskich tradycji, jakie to miasto ma.
Ale rozumiem, że nie pokazujecie sztuki, którą Jaśkowiak lubi najbardziej, w związku z tym, że dostajecie od niego pieniądze.
Nie, absolutnie nie działamy w ten sposób. Nie ma żadnej cenzury. Zespół kuratorski jest zupełnie niezależny i po prostu staramy się pokazywać sztukę i na dobrym poziomie artystycznym, i sztukę na temat, i sztukę, która będzie realizowała też zadania statutowe uniwersytetu, czyli to, żeby też studenci i nasi profesorowie mieli okazję gdzie się zaprezentować i przede wszystkim, żeby mieli okazję zaprezentować się w dobrym miejscu, godnym miejscu i w godnym towarzystwie.
To może zapytamy to samo pana,
tak,
Rafała. Jak pan widzi tą sytuację?
My jesteśmy tak właśnie między miastem a kowadłem, bo częściowo też sami finansujemy to, ale generalnie to fundacja i fundacja organizuje również inne statutowe, że tak powiem, wydarzenia, bo organizowaliśmy też współpracę z Akademią Muzyczną, konkurs na utwór muzyczny, taki dosyć msza to była, ale nie msza w rozumieniu jak gdyby tego, co się odbywa w kościele, tylko msza jako utwór muzyczny. I też był piękny koncert właśnie zorganizowany przy współpracy z Akademią Muzyczną. No różnego typu inne wydarzenia, tu już nie będę też opowiadał, ale też z tego tytułu jakieś tam, powiedzmy, mamy zamiar czerpać środki, które będą też współfinansowały galerię właśnie.
Czyli proszę państwa, możemy zakończyć w ten sposób, że widzimy przyszłość galerii i rynku sztuki w Poznaniu na różowo?
No aż tak.
Chyba taki obraz się nie wyłania. Raczej galerie finansowane z Urzędu Miasta, tutaj powiedzieliśmy, że galerie się nie są w stanie w Poznaniu utrzymać, więc wydaje mi się, że to nie jest różowy
ale obraz. Ale może to będzie taki samo nakręcający się mechanizm.
Ale ta niezależność, że nie musisz brać pieniędzy z miasta, dla mnie to jest różowa perspektywa,
no więc
wspaniała.
Właśnie pytanie o niezależność. Ta baza ekonomiczna zawsze daje niezależność.
Tyle wolności, tyle własności, to przecież jest stary i wiadomo, że prawdziwe powiedzenie.
Tak,
proszę państwa, kończymy, musimy już kończyć, ale było tak cudownie, że ja nie odmówię sobie tego, żeby jednak państwa zareklamować. Przypominam, galeria VA na Alejach Marcinkowskiego, również Miejskie Galerie UAP na Alejach Marcinkowskiego, a ABC Galery na ulicy Koszalińskiej 15 nad Jeziorem Strzeszyńskim. Bardzo państwu dziękujemy.
Dziękuję
bardzo.
A kolejny Arsenał Kultury za tydzień po 19.
Arsenał Kultury.